Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda odbierze przysięgę od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Jędrzejewskiego w stosownym momencie, informuje Kancelaria Prezydenta.
W komunikacie zaznaczono, że prezydent zapoznał się z informacjami przekazanymi przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.
Z listu marszałka wynika, iż wybór profesora Jędrzejewskiego został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast Sejm w osobie marszałka potwierdził skuteczność owego wyboru. Czytamy w komunikacie.
Podczas czwartkowego głosowania w Sejmie poseł Małgorzata Zwiercan z Kukiz15 głosowała za Kornela Morawieckiego. Oboje są już poza klubem. Platforma Obywatelska zawiadomiła prokuraturę o przestępstwie.
Opozycja parlamentarna kwestionuje legalność wyboru sędziego. Domaga się od prezydenta, by nie przyjmował od niego ślubowania.
Poseł Michał Dworczyk z PiSu podkreśla, że głosowanie odbyło się zgodnie z prawem.
Dzisiaj posłowie twierdzą, że dopominali się reasumpcji. Pan marszałek, który prowadził to głosowanie, stwierdza jednoznacznie, że nie było takiego wniosku, który spełniałby formalne przesłanki do tego, żeby reasumpcję przeprowadzić. Więc to, że dzisiaj opozycja krzyczy i zarzuca różnego rodzaju nieprawidłowości, no można tylko nad tym ubolewać. Natomiast fakty są takie, że od strony formalno-prawnej było przeprowadzone wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie było przesłanek do tego, żeby kwestionować, czy nie ma przesłanek do tego, żeby kwestionować legalność wyboru pana sędziego.
Kadencja sędziego Mirosława Granata, którego ma zastąpić sędzia Jędrzejewski, kończy się 27 kwietnia.
Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski przyznał, że 28 kwietnia to najbliższy termin, w którym prezydent może odebrać przysięgę od profesora Jędrzejewskiego.
To dzień hołdu bohaterom, którzy stanęli do walki o wolność i jeśli nawet wiedzieli, że umrą, chcieli umierać z godnością, mówił prezydent Andrzej Duda.
We wtorek w stolicy prezydent uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Chyli mi dzisiaj czoła przed bohaterami. Jesteśmy tutaj, by pokazać, że jesteśmy razem w geście solidarności, wskazał prezydent Andrzej Duda.
Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia, a zakończyło 16 maja 1943 roku. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie.
Rząd przyjął projekt ustawy uzależniającej wynagrodzenie menadżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa m.in. od sytuacji i wielkości spółki.
Zmiany wynagrodzenia będą ustalane przez walne zgromadzenia, na których przedstawiciele Skarbu Państwa będą zobligowani do głosowania zgodnie z ustawą.
Przepisami mają zostać objęte spółki, w których udział państwa wynosi poniżej 50%. Nowe zasady mają przynieść od 60 do 100 milionów złotych oszczędności rocznie.
Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz zwrócił uwagę, że tak zwana ustawa kominowa była dotychczas omijana za pomocą kontraktów menedżerskich.
2 892 tysiące złotych to jest roczny zarobek prezesa PKO BP za rok 2015. 6 549 tysięcy złotych to jest roczny zarobek razem z odprawą dla prezesa PKN Orlen za rok 2015. Na przestrzeni ostatnich lat zarządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z pełną świadomością i premedytacją pozwolono na omijanie ustawy kominowej. Ustawa kominowa z roku 2000 dawała możliwości, była na tyle archaiczna i na tyle dziurawa, że dawała możliwości jej omijania poprzez kontrakty menedżerskie. Praktykowano je nagminnie, budując wynagrodzenia idące w miliony złotych.
Tak zwana ustawa kominowa dotyczy tylko spółek, w których Skarb Państwa ma powyżej 50% akcji. Nie obejmuje większości największych podmiotów, w tym m.in. PZU, Orlenu czy KGHM-u.
Związkowcy z kompanii węglowej zawarli we wtorek z zarządem spółki porozumienie umożliwiające powstanie z początkiem maja polskiej grupy górniczej.
Związki zgodziły się m.in. na zawieszenie wypłat tzw. 14. pensji przez 2 lata i łączenie wybranych kopalń w tzw. kopalnie zespolone.
Jest także zgoda na przekazanie części majątku wraz z załogą do spółki restrukturyzacji kopalń. Osoby te mają następnie skorzystać z osłon socjalnych przewidzianych w tak zwanej ustawie górniczej.
Porozumienie podpisano w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i jego zastępcy Grzegorza Tobiszowskiego. Jego stronami są zarządy kompanii węglowej, Polskiej Grupy Górniczej oraz 13 działających w kompanii związków zawodowych.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski mówił, że zmiany w porozumieniu były nieznaczne, głównie stylistyczne, uzupełniające.
Właściwie wszystko jest przygotowane do tego, żeby podpisać akt notarialny powołania Polskiej Grupy Górniczej. To porozumienie właściwie w wersji, którą Państwo znacie, czyli w wersji, która była przedstawiana na masówkach kompanii węglowej, pewnymi zmianami już typowo stylistycznymi, uzupełniającymi, zostało podpisane. I jesteśmy w takiej sytuacji, że odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, które będzie we wtorek o godzinie 12 w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie będzie podpisane porozumienie z udziałem inwestorów, banków kredytujących oraz strony społecznej, no i zarządu kompanii węglowej i Polskiej Grupy Górniczej.
To jest bardzo ważny dzień, ocenił Tomasz Rogala, pełniący obowiązki prezesa kompanii węglowej.
Bo ten dzień umożliwia nam zakończenie procesów inwestorskich, przygotowanie wszystkich dokumentów i uruchomienia Polskiej Grupy Górniczej, czyli dużej, stabilnej firmy. Środki, które uzyskamy od inwestorów, to środki, które zostaną przeznaczone na inwestycje, bo chodzi o udostępnienie nowych złóż dobrym, bardzo dobrym węglem, który zwiększy przychody spółki i unowocześnienie parku technologicznego. Na końcu tego procesu restrukturyzacyjnego kompania węglowa i PGG ma się kojarzyć jako duża, stabilna, regionalna firma.
Kompania węglowa to największy producent węgla kamiennego, zatrudniający około 32,5 tysiąca osób.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesuwa do 2021 roku memorandum dotyczące stosowania pasz GMO. Resort uzasadnia swoją decyzję trudną sytuacją w rolnictwie.
Resort liczy, że w tym czasie zostanie znacznie zwiększona produkcja pasz krajowych bez GMO. Niewykluczone, że zmienione zostaną zasady wspierania produkcji roślin strączkowych i motylkowych z dopłat do hektara na dopłaty do produkcji.
W ubiegłym roku na dopłaty przeznaczono 286 milionów złotych. Ubiegało się o nie 233 tysiące rolników. Stawka dopłaty wyniosła 415 zł za hektar.
Zakaz stosowania GMO wprowadzono w Polsce ustawą z 2006 roku, a następnie kilkakrotnie przedłużano memorandum na jego stosowanie. Ostatnie obowiązuje do końca bieżącego roku.
Prawo i Sprawiedliwość chce, by Polska była wolna od GMO, ale stosowne rozwiązania muszą być w odpowiednim czasie przygotowane, mówi poseł Robert Telus, wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa.
To jest jakby nasz cel, bardzo ważny cel, który trzeba dobrze przygotować. I stąd dodajemy sobie jeszcze czas na to, żeby wprowadzić zakaz GMO w Polsce, z tym, że nie można wprowadzić zakaz GMO bez programu zastępczego, który i bez kroków zastępczych. Tymi krokami zastępczymi właśnie to jest wprowadzenie programu upraw w Polsce i stosowania roślin motylkowych, roślin, które niosą ze sobą białko, wysokobiałkowych. I tutaj musimy ten program wprowadzić. Gdybyśmy dzisiaj całkowicie zastopowali stosowanie pasz GMO, to polskie rolnictwo byłoby, mówimy to o hodowli, bylibyśmy mocno zagrożeni konkurencyjnie.
W tym roku ruszył kolejny wieloletni program wsparcia upraw roślin wysokobiałkowych na lata 2016-2020. Na ten cel budżet wyda 33 miliony złotych.
Rośliny wysokobiałkowe to m.in. bób, ciecierzyca, fasola, soczewica, groch, łubin, wyka, koniczyna i lucerna.
Za półtora miesiąca odbędą się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe, poinformował minister Witold Waszczykowski.
Szef polskiej dyplomacji spotkał się dziś ze swoim niemieckim odpowiednikiem, Frankiem Walterem Steinmeierem.
Rozmowy dotyczyły szczytu NATO w Warszawie, kwestii migrantów i uchodźców, a także Polaków mieszkających w Niemczech i Niemców mieszkających w Polsce.
Szefowie dyplomacji dyskutowali także o współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Szef MSZ Witold Waszczykowski wyraził nadzieję na intensywniejszą współpracę trzech państw.
Aby był płaszczyzną nie tylko spotkań okresowych co rok czy co kilka lat, ale żeby był rzeczywiście płaszczyzną konsultacji, a nawet wypracowania wspólnej strategii, wspólnej polityki przed ważnymi wydarzeniami. Mówiąc o potrzebie Trójkąta Weimarskiego, myślałem o tym, iż Trójkąt weimarski mógłby się spotkać na przykład latem tego roku, gdzie być może zapadną ważne decyzje. Na przykład na szczycie lipcowym w Warszawie, na przykład dojdzie do referendum brytyjskiego. Co dalej z procesem mińskim, czyli konfliktem rosyjsko-ukraińskim? Podnosząc kwestię Trójkąta Weimarskiego, zwracałem uwagę, że my Polacy jesteśmy ambitnymi politykami i chcielibyśmy, aby ten trójkąt był intensywniej używany.
Formuła Trójkąta Weimarskiego została zainicjowana 28 sierpnia 1991 roku w Weimarze przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec jako forum trójstronnych konsultacji politycznych.
Celem Trójkąta było wsparcie integracji Polski ze strukturami europejskimi.
Od niedawna można się włączyć w inicjatywę duchowej adopcji dziecka za pomocą telefonu komórkowego.
Wszystko za sprawą aplikacji Adoptuj Życie, którą uruchomiła Fundacja Małych Stópek, informuje nasz dziennik. Do tej pory pobrało ją ponad 3000 osób.
Ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek, mówi, że pomysł wyszedł od młodzieży, która podejmuje duchową adopcję i chciała pomóc w jej systematycznej modlitwie innym. Jak dodaje, aplikacja służy ubogaceniu modlitwy, ale również ma wymiar edukacyjny.
Poprzez cały okres duchowej adopcji, można obserwować, jak to dziecko zmienia się. I to jest animacja graficzna. Każdego dnia zobaczyć poprzez oczywiście włączenie odpowiedniej funkcji, jak to dziecko, za które modlimy się, wiemy dobrze, że to jest duchowe adopcji, dziecko nam nieznane, ale rozwój każdego dziecka, znanego czy nieznanego, przebiega w ten sposób, jak ono wygląda na USG. Jest także echo bicia serca. Aplikacja nam przypomina o duchowej adopcji dziecka poczętego, potwierdzenie modlitwy także i skorzystanie z rozważań tajemnic Różańca Świętego jest bardzo wiążące z tym dzieciątkiem, za które się modlimy.
Mobilny asystent Adoptuj Życie jest obsługiwany przez telefony wyposażone w system Android. Aplikację można ściągnąć m.in. ze strony internetowej www.dlażycia.info.
W zespole szkół nr 2 imienia 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie odbyły się warsztaty medialne Zrozumieć Media.
Zajęcia prowadzili dziennikarze, operatorzy i dźwiękowcy, którzy na co dzień posługują w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.
Inicjatorami wydarzenia, które odbyło się w Grajewie, była Anna Staniszewska, nauczycielka pracująca w szkole, oraz ksiądz Serafin Kaliszewski, wikary tutejszej parafii.
Chciałam tak bardziej uwrażliwić młodzież na prawdę i na możliwości, jakie niesie telewizja, żeby młodzież umiała odczytywać i odróżniać prawdę od fałszu.
Jest to bardzo dobry moment, żeby też młodzieży pokazać, jak funkcjonuje telewizja, jak funkcjonuje prasa, jak funkcjonuje radio, bo na co dzień nie mamy tak naprawdę z tym styczności.
W programie warsztatów znalazło się wiele ciekawych zajęć. Młodzież miała okazję poznać telewizję od kuchni. Mogła stanąć przed i za kamerą, zobaczyć, jakie znaczenie w telewizji mają światło i dźwięk.
Dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy, których normalnie nie mamy pojęcia o telewizji i radiu. Mogę dzięki nim obiektywnie spojrzeć na obraz, który odbieram z telewizji, czy to, co słyszę w radiu.
Wiele się nauczyłem na tych warsztatach. Wiele dało mi do myślenia. Najwięcej się dowiedziałem o green screenie, jak reżyserzy potrafią oszukać ludzi, używając green screena.
Warsztaty Zrozumieć Media skierowane są głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ekipa warsztatów, otwarta na zaproszenia, jest gotowa dojechać w różne zakątki Polski.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.